Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło E-Sport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem!
Piątek, godzina 15:00, a to oznacza, że zaczynamy kolejną audycję z cyklu Polski Esport. Ja nazywam się Paweł Książek, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dość świeży, bo kilka dni temu premierę miała nowa wersja FIFA, w którą grają nie tylko esportowcy, ale też dużo laików, więc mam nadzieję, że ta audycja trochę też trafi do osób, które na co dzień esportu nie śledzą. A o tej FIFA porozmawiam z jednym z najlepszych graczy w Polsce i też ekspertów dotyczących tej gry, czyli z Bartkiem Bejotem Jakubowskim. Cześć Bartek.
Cześć, witam serdecznie. No, na wstępie dodam, że faktyczna premiera ma miejsce dzisiaj. Tak naprawdę dzisiaj wychodzi oficjalnie FIFA 21 na rynki światowe, no ale sporo graczy już po prostu grało wcześniej ze względu na to, że eSports udostępniło możliwość tak zwanego wczesnego dostępu przy zakupie wersji przedsprzedażowej. No takie różne sztuczki, myki, dlatego sporo graczy takich zapalonych miało do dyspozycji FIFA wcześniej, a na półkach sklepowych tak naprawdę ląduje w piątek 9 października.
A, no to widzisz, co ja dobrze, że zaprosiłem eksperta, bo sam tym ekspertem nie jestem, więc jakoś mi się skojarzyło, że 6 października ta premiera była, ale być może coś po prostu pomyliłem. I jak te twoje dni ostatnio wyglądały? Całe były wypełnione FIFA i grą?
Nie, no całe FIFA nie, też znalazłem trochę czasu, żeby pograć ze znajomymi towarzysko w takim turnieju w Counter-Strike'a, też dla oderwania się trochę, no bo faktycznie sporo tych godzin poświęconych na FIFA w ostatnich dniach, no biorąc pod uwagę, że przez ostatnie kilka miesięcy, od marca właściwie, gdy turnieje też zostały w poprzednią edycję gry odwołane, no to można powiedzieć, że taki sezon plażowy trwał dla mnie właściwie od kwietnia, no z małą przerwą w lipcu na Ekstraklasa Games, to cieszę się, że wracam do takiego reżimu treningowego, sporo planów, no i sporo grania faktycznie podczas tych ostatnich kilku dni, dokładnie od 1 października mieliśmy taki wcześniejszy dostęp do FIFA, także wszyscy już profesjonaliści ostro trenują, no gracze casualowi również.
No jak te twoje pierwsze wrażenia?
Powiem ci, że bardzo pozytywnie jestem nastawiony i też tak w środowisku e-sportowym, ale chyba nawet nie tylko e-sportowym, bo też rozmawiam z widzami, z osobami, którzy oglądają moje transmisje na żywo, moje streamy, to też właśnie mają takie pozytywne odczucia. Po prostu FIFA 21 gra się na ten moment przyjemniej. Pytanie, o ile jest to po prostu efekt świeżości, po prostu tego, że to jest coś nowego, że to inaczej wygląda, a na ile faktycznie ten gameplay jest lepszy. Mi się wydaje, że gameplay jest naprawdę lepszy, natomiast EA Sports przyzwyczaiło graczy, że co roku wypuszczają FIFA i ta FIFA się zmienia w przeciągu następnego miesiąca, ponieważ jest sporo łatek wydawanych ze względu na to, co się w grze dzieje. No i tak na przykład w tym momencie gracze dostrzegli, że wrzutki płaskie, takie wrzutki do środkowania w pole karne są bardzo, bardzo skuteczne. No i pytanie, czy właśnie wydawca gry zdecyduje się tutaj od razu na jakąś taką łatkę korygującą? Mam nadzieję, że nie, ponieważ według mnie jest to dość zbalansowane, no ale jest oczywiście coś takiego, że jeśli lepsi gracze znajdą jakieś takie elementy, gdzie mogliby się skupić i dopracować je do perfekcji, przez co będą mieć przewagę nad tymi słabszymi, no to faktycznie będą mogli z tego korzystać. No dla mnie, według mnie to jest coś dobrego, ale FIFA jest specyficzną grą i sporo graczy casualowych narzeka na tego typu rozwiązania, jeśli właśnie istnieją pewnego rodzaju, no glitch to może złe słowo, ale schematy, które pozwalają zdobyć bramkę zawsze w ten sam sposób. Ja do tego podchodzę troszkę inaczej i uważam, że jeśli jest jakiś element, który można wytrenować do perfekcji, to dlaczego mielibyśmy z czegoś takiego nie korzystać? Uważam, że każdy może sobie pewne elementy wyćwiczyć i jeśli coś takiego istnieje, to jest to jak najbardziej w porządku.
No ale zdarzały się sytuacje, że EA właśnie poprawiało grę, znaczy chciało poprawić grę, a ją psuło w tych kolejnych update'ach, jeśli popatrzysz na te poprzednie wersje.
Tak. Pamiętam, że to było bodajże 2 lata temu, przy okazji FIFA, 3 lata temu, FIFA 18, że była taka sytuacja, że ta pierwsza wersja gry, która została udostępniona przed wszystkimi patchami, była mocno nastawiona na taką obronę manualną i dużo niedzielnych graczy po prostu kompletnie sobie z tym nie radziło, bo to był duży przeskok pomiędzy poprzednią edycją gry, a tą FIFA 18, która wtedy wyszła. I oni właśnie wypuścili patche, które dość mocno to skorygowały, tak żeby troszeczkę ułatwić adaptację dla nowicjuszy. Wydaje mi się, że w tą stronę to poszło. No na razie minął tydzień, od kiedy właściwie ludzie z całego świata weszli na serwery i zaczęli grać. Na pewno tam informacje zostały zebrane przez EA Sports, ale nie pokusili się jeszcze o wypuszczenie jakiejś większej łatki. Coś tam wyszło już, ale takie drobne korekty, a nie wpływające na gameplay. Obecnie naprawdę wygląda to dość przyzwoicie. Przyjemnie się w tą grę gra, bardziej niż w poprzednią edycję, chociażby dlatego, że można właśnie korzystać z akcji oskrzydlających, z wrzutek, gdzie FIFA 20 była praktycznie całkowicie odarta z tego elementu. To znaczy dwa lata temu FIFA 19, one były bardzo skuteczne, aż za bardzo, więc FIFA 20 sprawili tak, że one były w ogóle nieskuteczne. Teraz według mnie jest to dość fajnie zbalansowane i to jest chyba dobra droga. To znaczy też ta gra, FIFA 21, trzeba to uczciwie przyznać, ona nie różni się jakoś drastycznie od poprzedniej edycji. To jest bardziej ewolucja niż jakaś rewolucja. No ale to też pewnie związane jest z tym, że niedługo wychodzą konsole nowej generacji, PlayStation 5, również nowy Xbox, więc podejrzewam, że już pracują nad kolejną edycją, która już będzie na jakby nowy silnik, tak, graficzny, z zupełnie nowymi animacjami i na tym się bardziej skupiają. A FIFA 21, mówię, ewolucja, na pewno nie rewolucja.
A jakąś taką największą różnicę pomiędzy tymi grami widzisz?
To właśnie mam wrażenie, że nie ma jakiejś takiej jednej drastycznej różnicy, że jest to bardziej pewnego rodzaju suwaki, które gdzieś tam wpływają na rozgrywkę. Zostały troszeczkę podkręcone tu w jedną stronę, tu w drugą stronę. Tu teraz bardziej właśnie są premiowane akcje skrzydłami. Tam się robi więcej przestrzeni, środkiem troszeczkę gorzej. Tutaj te podania też troszeczkę inaczej wyglądają, jeśli chodzi o taką szybką klepkę, ale nie ma takiej jednej drastycznej zmiany. Dlatego ja miałem takie wrażenie, gdzie zawsze jednak FIFA nowa wychodzi i bardzo dużo czasu profesjonalni gracze chociażby poświęcają na to, żeby się do niej przyzwyczaić, zaadaptować i szybko wynaleźć jakieś takie elementy pozwalające uzyskać przewagę. Tak w tej edycji zacząłem od początku korzystać z tego, co już umiałem w poprzedniej edycji gry i to nadal wychodzi, troszkę to inaczej wygląda, ale nadal są skuteczne te zagrywki, które były w FIFA 20, także nie ma drastycznych zmian, są takie elementy usprawniające, no i pytanie, czy graczom się to podoba, chociaż no tak jak mówię, w większości, tak jak patrzę na to otaczający mnie świat i opinie, to zbiera raczej pozytywne recenzje.
To czym w takim razie będzie się różnił teraz ten twój okres przejścia na nową wersję gry od tych poprzednich lat? Jakbyś miał krótko opisać to, jak wygląda właśnie normalny okres taki przejściowy, ile trwa i tak dalej, to jak on będzie teraz też wyglądał?
Znaczy, zasadniczo nie zmieniło się o tyle to, że dużo czasu po prostu będę poświęcał na FIFA w tym okresie, czyli przez cały październik, cały listopad. Tak naprawdę mój kalendarz będzie właśnie wypełniony FIFA i też zawsze będę stawiał właśnie możliwość potrenowania FIFA ponad na przykład inne aktywności, tak? Czyli możliwość zagrania w jakimś turnieju prosów, no to też nawet się na tym skupię, niekoniecznie będę musiał robić z tego streama, być może będą też dodatkowe analizy potrzebne, które gdzieś tam będziemy wykonywać w gronie, no właśnie w gronie prawdopodobnie zawodników Wisły Online Games Kraków, czyli w moim i Saja Najda będziemy te analizy wykonywać. Być może dołączy też do nas osoba, która pomoże nam z tej roli analitycznej, z roli trenera, więc to też jest takie ciekawe usprawnienie. Na pewno dużo grania i też przygotowanie pod turnieje, ponieważ już został ogłoszony cały sezon sportowy, no prawie cały sezon sportowy, ponieważ został zaplanowany powiedzmy do marca, do kwietnia i dalsze decyzje co do jego rozgrywania, tego jak to będzie wyglądać od przyszłego roku, od kwietnia, no to będą podejmowane na bieżąco, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja na świecie, no ale już nie, na przykład wiemy, tak, że pierwszy turniej dla profesjonalistów odbędzie się w ostatni weekend listopada, więc tak mocno pod ten termin będziemy się przygotowywać, tak żeby mieć jak najlepszy skład, jak najlepszą formę właśnie na ten ostatni weekend listopada.
A to jest wystarczający okres, żeby już wystartować w takim turnieju w pełni formie i powiedzieć, że jestem przygotowany na 100% i jakby nie tłumaczyć się tym, że to nowa FIFA wyszła, że to pierwszy turniej i tak dalej?
Nie, właśnie w zupełności mogę powiedzieć, że to już jest wystarczający okres, bo dla przykładu w zeszłym roku profesjonalne rozgrywki zaczęły się w drugim weekend października. ta co prawda wyszła pod koniec września, więc troszeczkę wcześniej, ale tak naprawdę 2,5 tygodnie od wyjścia gry mieliśmy już pierwsze zawody i ja powiem szczerze, wtedy jeszcze nie miałem takiej dużej swobody, jeśli chodzi o ilość czasu poświęconego na trening, więc nie poszło mi jakoś bardzo źle, ale jednak nie osiągnąłem jakiegoś tam celu, który sobie założyłem w postaci awansu na turniej zagraniczny. No i troszeczkę miałem taki niedosyt związany z tym, że tego czasu nie miałem na tyle dużo, żebym mógł poświęcić go na przygotowania do tego turnieju. No bo miał po prostu ten turniej miejsce zbyt krótko po premierze, a teraz premiera początek października, 2 miesiące praktycznie na przygotowanie swojej drużyny, również na przygotowanie swoich umiejętności. Jeszcze też w połowie listopada planujemy bootcamp w Krakowie, więc myślę, że to też będzie takie zwiększenie tych naszych przygotowań.
No a jak te pierwsze wyniki w ogóle u Ciebie po tych kilku dniach? Dobrze Ci idzie? Jakbyś miał tak porównywać się do innych tych zawodników polskiej sceny?
Dobrze idzie, tak jak sobie porównuję z chłopakami, też patruję na innych streamach, no to też widzę, że dużo grają inni zawodnicy, nawet wydaje mi się, że troszeczkę więcej ode mnie, no ale ja też poświęcam swój czas obecnie na obu platformach, także trochę gram na Xboxie, trochę gram na PlayStation 4, oczywiście moja główna platforma to Xbox i tam gram więcej, ale też troszeczkę na PlayStation pogrywam na drugim pobocznym koncie, to ujął. Też bardziej pod kątem właśnie filmów, które wstawiam na YouTube, żeby troszeczkę je urozmaicić, zróżnicować, tak żeby ludzie też widzieli, jak buduję swoją drużynę na jednym koncie, jak buduję na drugim koncie, dlatego ten czas troszeczkę w tym momencie jeszcze dzielę, ale w miarę upływu czasu, w miarę kolejnych dni będę przesuwał akcent bardziej właśnie na Xbox i na tą główną platformę. Obecne wyniki oceniam bardzo dobrze. Myślę, że jeszcze przyjdzie taki moment, gdzie faktycznie potrenuję w meczach z profesjonalistami i ten trening sobie tak zaplanuję w bardziej planowany sposób, tak bym powiedział, że uporządkuję troszeczkę, bo na ten moment to wygląda tak, że siadam i po prostu gram. Gram w tych dostępnych trybach, które są, trafiam na randomowych graczy, I inni gracze też w tym momencie tak decydują się, żeby tak rozpoczynać rozgrywkę, ponieważ dzięki temu mogą po prostu szybciej budować swoje wymarzone składy w Ultimate Team, no a to jest tryb turniejowy, więc na początku, przez pierwsze 2-3 tygodnie dla profesjonalistów w FIFA to głównym akcentem jest po prostu to, żeby jak najszybciej zbudować swój najlepszy skład na końcu turnieja, a dopiero potem myślę, że października następuje taki okres, że profesjonaliści grają między sobą i wtedy sprawdzają się na tle innych prosów.
A nie ma takich myśli, żeby zmienić tą platformę jednak na PlayStation? Jeszcze tak wracając do tej kwestii, którą niedawno poruszyłeś?
Wiesz co, mógłbym zmienić taką platformę, ale to musiałbym już postanowić przed samym rozpoczęciem całego sezonu. Teraz już zainwestowałem swój wkład i środki i czas głównie w Xbox i tam będę głównie grał. No jest to na razie taka kontynuacja po prostu myśli, tak? Wcześniej też grałem na Xboxie, FIFA 20, FIFA 19, również też byłem na turnieju zagranicznym, również właśnie na platformie Xbox. PlayStation 4, jeśli będą jakieś turnieje, no to dlatego właśnie między innymi mam też to konto na PS4, gdzie trenuję i gdzie buduję też swój skład, więc jak będzie okazja zagrać w turnieju PS4, to również w nim będę uczestniczył, ale na Xboxie troszeczkę mniej graczy. Wydaje mi się, że też turnieje, gdzie właśnie na Xboxie, na rangi europejskiej, tam będzie brało udział 200-300 osób, troszeczkę będzie, wydaje mi się, łatwiej osiągnąć dobry sukces niż na PlayStation 4, gdzie tych graczy będzie, myślę, że 4 razy więcej, coś takiego, ponieważ tak było też to w FIFA 20, że około 4 razy więcej zawodników było na PlayStation 4, a trzeba powiedzieć, że pula nagród i powiedzmy ranga zawodów jest taka sama, czy to na Xboxie, czy na PS4, więc tak to wygląda, taką podjąłem decyzję, że ten sezon moją główną platformą będzie Xbox, a co do przyszłych sezonów, to zobaczymy. No wyjdą konsole nowej generacji, to będę myślał, jak to rozwiązać.
No i właśnie chyba ten Xbox w konsolach nowej generacji zbiera lepsze oceny, więc dla ciebie lepiej, bo już w pewnym sensie będziesz przyzwyczajony.
Tak, ale to jeszcze nie chcę w tym momencie się deklarować, na jakiej platformie to będę grał w przyszłej edycji gry, dlatego że chociażby jeśli chodzi o FIFA, no to główny wydawca gry, czyli EA Sports, w zależności od danego roku, to podpisuje umowy albo z Sony, albo z Microsoft, i dzięki temu jest właśnie więcej turniejów na daną platformę. Kiedyś to był Xbox, bodajże aż do FIFA 18 włącznie, a od FIFA 19 przez ostatnie dwa lata to było właśnie PlayStation 4, także przenieśli swój fokus na platformę od Sony i tam pojawiają się też takie dodatkowe turnieje, których wcześniej nie było na PlayStation 4, a były na Xboxie, a z drugiej strony właśnie Xbox trochę zubożał, jeśli chodzi o ilość turniejów, no ale tak jak mówię, to nie jest jakaś wielka różnica, a na PS4 też mam konto, więc będę sobie spokojnie też te turnieje rozgrywał, może już nie z takim wielkim nastawieniem na wynik, ale po prostu na możliwość przetarcia się na tle innych profesjonalistów. A co do konsol nowej generacji, to co prawda wychodzą w listopadzie, ale ja na przykład żadnego preordera jeszcze tutaj nie badałem, nie zamawiałem jeszcze żadnej konsoli. Poczekam, zobaczę. Podobnież będzie duża wojna o to, żeby dostać swoją upragnioną nową konsolę w terminie. Takie chodzą pogłoski, więc na razie jestem tutaj wycofany na pozycji obserwatora i patrzę, oceniam, zobaczymy.
A duża jest różnica właśnie w grze pomiędzy PlayStation a Xboxem, czy to jest tak naprawdę różnica pada i tyle?
Wyłącznie różnica pada obecnie. Nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o silnik gry. Te gry są identyczne, jeśli chodzi o Xbox i PlayStation 4. Na PC-cie również. Kiedyś to było tak, że faktycznie te gry były zróżnicowane, delikatnie się różniły między platformami, a teraz to są głównie te same gry. Jedną różnicą jest pad. Wiem, że są zawodnicy, którzy mają pewnego rodzaju przejściówki, na przykład jak grałem na padzie od Xboxa, to i tak podłączają do niego przejściówkę i mogą grać na padzie od Xboxa również na konsoli PlayStation 4, ale ja tak nie robię, ja po prostu mam pada od PS4 i pada od Xboxa i szczerze mi to nie robi żadnej różnicy, żeby przenieść się, najpierw na przykład grając przez 3 godziny na Xboxie, potem od razu biorę do ręki pada od PS4 i też gram sobie na tej platformie i nie mam z tym żadnego problemu, ale wiem też, że są też gracze, którzy jednak przyzwyczajają się tylko do tego jednego kontrolera, no ale tylko na tym kontrolerze możemy tą różnicę między tymi grami zauważyć.
Mhm. Na razie optymistycznie się o tej grze wypowiadasz, z tego co tak cię słucham, to tak. Optymistyczne też są plany, jeśli chodzi o twoje wyniki, w sensie jakie ty masz ambicje na ten kolejny sezon FIFA?
Ambicje są takie, żeby w nadchodzącym sezonie Ekstraklasa Games poprawić swój wynik zeszłego sezonu, gdzie zdobyłem trzecie miejsce w Polsce, co było dla mnie sukcesem, ale też wiem, że mogłem powalczyć spokojnie o wejście do finału, tam naprawdę niewiele mi zabrakło i przegrałem półfinał z Furmanem jedną bramką w pojedynku Best of Two, natomiast w tym sezonie najprawdopodobniej będzie tak, że zwycięzca Ekstraklasa Games będzie miał automatyczną kwalifikację na FIFA 21 Global Series Playoffs, czyli taki turniej przed Mistrzostwami Świata, najważniejszy turniej przed Mistrzostwami Świata, gdzie pojawia się 64 najlepszych graczy na świecie, więc tak naprawdę rzutem na taśmę, na przykład pomimo tego, że nie będzie się osiągało na przykład dobrych sukcesów na arenie międzynarodowej w tych turniejach, to można jednak na tej arenie polskiej wygrać, być najlepszym i wtedy i tak awansujesz, będziesz miał szansę na to, żeby potem finalnie pojechać na Mistrzostwa Świata, więc na pewno walka o coś więcej niż top 3 w Ekstraklasa Games, walka o zwycięstwo. No i chciałbym też, bo właśnie zawsze też stawiam sobie taki cel, żeby pojechać na turniej zagraniczny, chociaż raz w sezonie. FIFA 19 mi się to udało, FIFA 20 mi się to nie udało, a teraz to też nie będzie możliwe, dlatego że te turnieje będą się rozgrywać online aż do kwietnia. Takie są w tym momencie plany, a dalej po prostu nie wiadomo, więc jeśli chodzi o turnieje online, ciężko sobie cokolwiek założyć, dlatego że te turnieje są tak zaplanowane, że dość niski próg wejścia będzie na ten turniej, to znaczy wystarczy, że ugra się 27 zwycięstw w lidze weekendowej chociaż raz i to już daje taką możliwość zweryfikowania się. To jest taka weryfikacja, taki odsiew między profesjonalnymi zawodnikami a graczami niedzielnymi i wystarczy ten próg osiągnąć i już możesz się zapisać do turnieju rangi Mistrzostw Świata, tam przystanku Mistrzostw Świata, tak można to nazwać, bo ten turniej listopadowy, o którym wcześniej wspominałem, pod koniec listopada, no to właśnie będzie się odgrywał przez internet z podziałem na regiony, czyli to będzie region europejski, no i pula nagród 50 tysięcy dolarów. Turniej będzie się odgrywał w formacie podwójnej drabinki, tak? Drabinki podwójnej eliminacji, więc no też ciężko sobie założyć w tym momencie jakiś cel, nawet nie wiedząc ilu graczy w takim turnieju weźmie udział. No myślę, że chciałbym dojść w takim turnieju do top 4, na nie raz, i zaprezentować się dobrze w Ekstraklasa Games, to już będzie, wydaje mi się, fajne osiągnięcie, no ale takie realne cele sezonowe to sobie postawię właśnie po tym pierwszym turnieju, który będzie pod koniec listopada, bo potem do kolejnego będzie miesiąc przerwy bodajże, więc mniej więcej będę wiedział, na czym stoję, jak wygląda mój poziom, a teraz nie ma co sobie w tym momencie stawiać jakichś górnolotnych celów, jakichś wielkich planów, tylko po prostu trzeba dużo trenować i wtedy pod koniec listopada nastąpi taka pierwsza weryfikacja, po której myślę, że będę mógł sobie ułożyć jakiś plan na ten sezon i też będę wiedział, na czym stoję.
Mhm. A robi ci różnicę w ogóle to, że te turnieje będą rozgrywane online?
No jest to dla mnie różnica o tyle, że jestem zawodnikiem, który jednak online radzi sobie troszeczkę lepiej niż na LANach. To się zmieniło w ogóle przez lata, bo ja jednak jestem graczem, który na pierwszym LANie pojawił się w 2011 roku, więc to nie jest jakaś tak, że presja LANowa w jakiś sposób nie zjada. Powiem szczerze, to się zmieniło od momentu, gdy zacząłem streamować tak regularnie i generalnie na streamach, jak ja streamuję, mam interakcję z ludźmi, to gra mi się troszkę lepiej, troszeczkę ta presja jest przeze mnie zrzucana, mogę się czasami pośmiać z tego, co się wydarzy, ewentualnie z jakiejś takiej nieszczęśliwej, niefortunnej sytuacji, albo ze szczęśliwej, pojawia się uśmiech, wchodzę w interakcję z ludźmi i dzięki temu ten mój performance jest troszeczkę lepszy, więc jeśli będą te turnieje zagraniczne, ja je będę streamował, to liczę szczerze na troszeczkę lepszy wynik niż to, co mógłbym zaprezentować na LANie. Aczkolwiek, jeśli chodzi o właśnie te turnieje LANowe, to chciałbym właśnie się pojawić i jakby tą złą pasę, którą ostatnimi czasy miałem, właśnie zmienić, odkuć się i pokazać, że jakby już mam to za sobą, bo też pracowałem nad tym, żeby te występy na LANach poprawić, no ale ostatni LAN poważny, na którym się zjawiłem, to było w połowie lutego, eliminacje do kadry Polski FIFA 20, no i tam mi nie poszło, chociaż byłem jednym z faworytów do zwycięstwa w turnieju, no i potem już niestety nie miałem okazji zweryfikować się, tak, na turnieju LANowym, także no troszeczkę czasu minęło, mam nadzieję, że w przyszłym roku już taka szansa na to będzie, a tymczasem występy online, więc myślę, że już tutaj nie ma wymówek, tylko trzeba zagrać swoją najlepszą FIFA.
Trochę się tęskni za tymi LANami, co? Bo tak w FIFA w sumie wy tych LANów dużo nie macie, a teraz to w ogóle ich nie ma, to już w ogóle ten jest słabo.
No nie ma LANów faktycznie, ale chociażby teraz 10 października w sobotę jest turniej w Gdańsku, na który jadę, taki mniejszy kameralny, ale w Kingwin Esports Launch Center, bodajże tak to się nazywa, no ale też wiadomo, że jakieś dodatkowe obostrzenia są wprowadzane, więc na ten moment, z tego co wiem, to ten turniej będzie się odbywał z zachowaniem pewnego rodzaju reżimu sanitarnego. Pytanie, czy pady będą wycierane, chyba że każdy ze swoim będzie musiał grać, natomiast będą maseczki, no ale turniej prawdopodobnie nie będzie odwołany, więc to będzie taki pierwszy turniej po kilku miesiącach, na którym się pojawię. Cieszę się, no ale to jest turniej bardziej casualowy, więc to też nie jest taka pełna weryfikacja.
Ale to w FIFA 21 czy jeszcze 20?
Nie, FIFA 21 już tak. Będzie ponad 60 osób już jest zapisanych, więc taki fajny z podziałem na grupy, jednodniowy turniej. No i też w fajnym miejscu, nie byłem jeszcze w tym centrum Kinguin w Gdańsku. No, słyszałem sporo fajnych opinii na jego temat, także fajnie będzie tam odwiedzić to miejsce.
W ogóle scena FIFA to chyba lubi takie małe LANy, bo często gdzieś widać nawet w galeriach handlowych, że ci profesjonalni zawodnicy tam się pojawiają i grają.
Tak, bo po prostu jest głód takiej LANowej rywalizacji, a no, chociażby jeśli chodzi nawet o Ekstraklasa Games, no to okej, sezon FIFA 20 był tak nastawiony, żeby jednak te LANy trzy razy w roku były, natomiast w FIFA 19 też było sporo pojedynków przez internet, także generalnie wiem, że zawodnicy FIFA chcieliby, żeby tych LANów było jak najwięcej i tak szczerze mam wrażenie, że te kilka lat temu, chociaż sama FIFA się mocno sprofesjonalizowała, jeśli chodzi o chociażby podmioty, które stoją, organizacje, czy też kluby sportowe, które stoją już za zawodnikami FIFA, no to już to naprawdę idzie w kierunku coraz większej profesjonalizacji, to jednak te kilka lat temu było sporo takich mniejszych turniejów, które były organizowane i atmosfera może była mniej competitive, tak bym powiedział, ale jednak więcej było tych takich lokalnych rozgrywek. No w Counter-Strike'a też tak mi się wydaje, że teraz już jest sporo takich rozgrywek stricte internetowych, dużo właśnie tego typu turniejów, nawet jeszcze przed samą pandemią, a już może nie mniej, ale nie ma aż takiego wysypu takich LANów mniejszych. Szkoda, bo mam nadzieję, tego typu turnieje i mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich okazji, właśnie tak jak ta sobotnia. Zobaczymy.
Na pewno takie małe turnieje trochę rozluźniają atmosferę i z tego, co rozmawiam właśnie z zawodnikami Counter-Strike'a, głównie to im czasami brakuje tego, żeby pojechać do jakiejś kafejki, pograć sobie jakby bez tej presji, no bo wtedy na tych mniejszych turniejach wiadomo, że takiej presji wielkiej nie ma, każdy jedzie, żeby się dobrze bawić, żeby napić się piwa z kolegami, pograć trochę w miksowych składach czasem. Dokładnie. To też jest na pewno potrzebne na tym profesjonalnym rynku, że tak powiem. A jak wspomniałeś o CS-ie, no w CS-ie trochę jest tak, że ta pandemia, te online'owe turnieje jakby spowodowały, że drużyny, które wcześniej radziły sobie gorzej, teraz nagle zajmują czołowe miejsca w turniejach tych światowych. W FIFA też tak trochę jest, że te online'owe rozgrywki pozwoliły na wypłynięcie nowym gwiazdom?
Wiesz co, aż tak bardzo nie. I tutaj też trzeba przyznać, że ci zawodnicy, którzy byli faworytami do wygrania, powiedzmy, rozgrywek światowych, powiedzmy, wymieniało się ich w gronie potencjalnych faworytów do Mistrzostwa Świata FIFA 20, no to ze względu na to, że stricte same zawody Mistrzostwa Świata FIFA 20 się nie odbyły, po prostu odbyły się takie większe turnieje regionalne, no to właśnie ci zawodnicy powygrywali te swoje turnieje regionalne, na przykład MS Dozari, czyli wicemistrz świata FIFA 19, wygrał turniej w swoim regionie, tak samo w regionie europejskim, już teraz nie pamiętam, który dokładnie zawodnik, ale wiem, że to był jeden z faworytów również i on też te zawody wygrał, także nie było tak, że nagle pojawił się jakiś zawodnik znikąd, który rozgrywki tutaj europejskie, czy też rozgrywki światowe by zdominował, ale myślę, że FIFA 21 będą te niespodzianki, zwłaszcza, że no, wystarczy sobie wyobrazić taki format rozgrywek, tak? Będzie konsola PlayStation 4, będzie powiedzmy 900 zawodników i będą rozgrywki w drabince podwójnej eliminacji. No to wydaje mi się, że może dojść do niespodzianek, bo dobra, wygram sobie pierwsze BO2, wygram sobie drugie BO2, no nadal jestem powiedzmy w top 400 turnieju dopiero, tak? Bo przeszedłem dwie rundy, jeszcze jest drabinka przegranych. No i co? Przegrywam potem jeden mecz, już spadam do drabinki przegranych i potem chyba muszę wygrać z 20 rund, tak? Oczywiście tutaj już hiperbolizuję, ale tych pojedynków będzie mnóstwo i wydaje mi się, że właśnie tutaj może dojść do niespodzianek. Ale właśnie ze względu na to, że będzie niski próg wejścia, także jeśli ktoś myśli o tym, żeby spróbować swoich sił na profesjonalnej scenie FIFA, to nie ma lepszego roku na to, żeby sprawdzić się na tle profesjonalistów, bo tak naprawdę wystarczy, tak jak mówiłem, zrobić te 27 zwycięstw w FUT Champions i potem już można wziąć udział w turnieju, kto wie, może nawet w pierwszym meczu zmierzyć się z byłym mistrzem świata chociażby.
No tylko we sporcie jest to możliwe tak naprawdę, żeby faktycznie stanąć oko w oko z jakimiś tam dobrymi czy zawodnikami, czy drużynami w innych grach, więc no fajna okazja. Jak patrzysz na ten system, który właśnie EA zaplanowało pod kątem e-sportu na ten sezon, to uważasz, że to jest dobry system? Mogli zrobić coś lepiej? Jak do tego podchodzisz?
Uważam, że to jest krok w dobrą stronę, chociażby też dlatego, że w FIFA co tydzień są rozgrywki tak zwanej ligi weekendowej, FUT Champions, czyli każdy z graczy może rozegrać 30 spotkań, no i na podstawie tego, ile spotkań wygrałeś, jesteś umiejscowiany w rankingu światowym. Czyli jeśli wygrasz 30 spotkań, no to jest duża szansa, że tam znajdziesz się w najlepszej 50 rankingu, powiedzmy, no bo też oprócz ciebie na całym świecie jest te kilkadziesiąt osób, które te 30 spotkań wygra. Natomiast teraz EA Sports zrobiło coś takiego, że za te 30 spotkań wygranych będzie dostało też punkty do takiego rankingu światowego. I robili to w sposób na tyle zróżnicowany, że teraz faktycznie będzie bardzo opłacało się, żeby te rozgrywki co weekendowe mocno przytryhardować, tak bym to określił, czyli mocno się do nich przyłożyć, bo wcześniej takiej mobilizacji w ogóle nie było, bo za to nie było powiedzmy dodatkowych punktów, a teraz faktycznie będzie można zróżnicować też swój poziom i też wyjdzie tak naprawdę, czy ktoś ma taką formę co tydzień, jest w stanie te spotkania wygrywać regularnie, jeśli tak, to będzie mógł też mieć wyższą pozycję w rankingu światowym, a z tego co też się orientuję, to też będzie to wpływać na pozycjonowanie się w tych turniejach zagranicznych, więc im lepiej ci będzie szło w tych rozgrywkach weekendowych, tym będziesz miał lepszego seeda, tak, lepsze miejsce w rankingu turniejowej już w tych rozgrywkach stricte w tych turniejach europejskich, a jest ich bodajże zaplanowanych 5 na cały sezon.
A jeśli o Polskę chodzi, to już wiadomo coś o planach właśnie na przykład Ekstraklasa Games albo innych rozgrywek, coś już się pojawiło?
A chodzą pewnego rodzaju plotki w kuluarach, jak to ma wyglądać. Nie pojawił się jeszcze żaden oficjalny news, ale z tego, co słyszałem, no mogę się podzielić tą plotką. Zobaczymy, czy potem się sprawdzi. Ma być podział na rozgrywki profesjonalistów i rozgrywki amatorów, więc też jestem ciekawy, z czym to się będzie dokładnie wiązało. No ale jeśli tak, to się cieszę, bo jako zawodnik Wisły All In Games Kraków będę przyporządkowany do tych rozgrywek profesjonalistów, więc bardzo mi to cieszy.
Brzmi dobrze. O Wiśle wspomniałeś, więc za chwilę do tego tematu przejdziemy. Zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną i dosłownie za kilka minut wracamy do dyskusji o tym, co cię czeka w nowym sezonie, jeśli chodzi właśnie o barwy. Czy w tej Wiśle zostajesz, czy nie, więc za chwilę po przerwie o tym porozmawiamy. I jesteśmy po krótkiej przerwie. Ze mną jest oczywiście Bartek Bejot Jakubowski, zawodnik Wisły All In Games Kraków oraz Alsen Team, co nie zdarza się często, że zawodnik łączy dwie drużyny. Z czego to wynika w twoim przypadku? Dlaczego zdecydowałeś się, że będziesz reprezentował dwie drużyny?
A jak miał tutaj tłumaczyć zawiłości tego mojego miksowego połączenia jednej organizacji z drużyną, z klubem sportowym, to myślę, że musielibyśmy tutaj poświęcić dodatkowe 40 minut tylko na wyjaśnienie tego tematu, więc postaram się wyjaśnić jak najkrócej. W Alsen Team jestem od 6 lat. Jest to organizacja e-sportowa, która, nie powiem, że miała swoje wzloty i upadki, ale raz było o niej trochę głośniej, raz było o niej trochę ciszej, też w zależności od tego, czy posiadała graczy w różnych innych dywizjach, czy to League of Legends, czy to CSGO. Natomiast teraz troszeczkę zmienili, powiedzmy, model swojego funkcjonowania. Oprócz mnie w tej dywizji FIFA jest również młodziutki Szymon Bochowiak, pseudonim Błachu, który dopiero w przyszłym roku, bodajże dokładnie będzie miał urodziny 16 i dzięki temu będzie mógł brać udział w rozgrywkach profesjonalnych. Mimo to ma 15 lat, to gra świetnie w FIFA, więc pewnego rodzaju jest taka zmiana pokoleniowa, bo ja jestem od niego 10 lat starszy, ale fajnie się dogadujemy, jeśli chodzi o gdzieś tam też wspólne treningi, wspólną rywalizację. No i również też posiada swój kanał na YouTubie, więc dzięki temu Alsen Team może wypłynąć na szersze wody, również marketingowo. Także też nasza współpraca polega też na tej promocji całej marki Alsen. Na tym się skupiamy. Natomiast jeśli chodzi o takie stricte rozgrywki e-sportowe, no to też to się zmieniło, jeśli chodzi o FIFA, bo po prostu został położony nacisk na to, że rywalizuje coraz więcej klubów sportowych i są też takie rozgrywki wyłącznie dla klubów sportowych, jak chociażby Ekstraklasa Games, gdzie jako zawodnik Alsen Team nie mógłbym wystąpić. I stąd nastąpiła taka współpraca, kooperacja. No już nie chcę tutaj wchodzić w zawiłości tej umowy między stronami, natomiast polega to na tym, że w rozgrywkach e-sportowych, gdzie występują kluby sportowe, występuję jako zawodnik Wisły All In Games, natomiast jak pojadę na przykład na taki turniej w sobotę do Gdańska, to tam jako gracz Alsen Team już bez, nie będę tutaj stricte w barwach klubowych Wisły występował, tylko jako Alsenowiec.
No nie wiadomo, jakby się to skończyło. Nie wiem, czy Gdańsk jest w sumie powiązany z Wisłą, czy z Krakowem.
Nie chcę wnikać.
Ja też nie znam się na tym, ale mogłoby pewnie być ciekawie. Czyli teraz jakby kolejny sezon zaczynasz w tych barwach i na razie zostajesz w jednej i w drugiej drużynie, czy coś tam, jakieś kontrakty się kończą i jakieś rozmowy też się pojawiają?
Rozmowy się pojawiały, ponieważ miałem rozmowy właściwie tak naprawdę do września, do końcówki września, także były też rozmowy z innym klubem sportowym z mojego rodzimego miasta i na pewno pozostajemy nadal w kontakcie, natomiast na ten moment gdzieś tam jeszcze zdecydowałem się na to, żeby w Wiśle pozostać, dlatego że mamy, wydaje mi się, fajną przestrzeń do dalszej współpracy na kolejny sezon i ostatni rok też był udany, więc myślę, że jeszcze można coś bardzo fajnego zbudować. W ostatnim roku nie dość, że ja zdobyłem trzecie miejsce na Xboxie, jeśli chodzi o Ekstraklasa Games, to mój kolega z drużyny Cyanide zdobył drugie miejsce i byliśmy jedynym klubem, który miał podwójne podium na obu platformach, więc myślę, że włodarze Wisły All In Games byli zadowoleni. No i też byliśmy bardzo blisko zakwalifikowania się jako klub z Polski, byliśmy najbliżej, żeby pojawić się na klubowych mistrzostwach świata w Mediolanie, które były na początku lutego, tam dosłownie nam zabrakło czterech punkcików w fazie eliminacyjnej, więc choć niedosyt spory był, to też wydaje mi się, że mieliśmy taki potencjał w duecie właśnie. Cyanide rywalizował na PlayStation 4, ja na Xboxie. No i czekamy też na informacje a propos klubowych mistrzostw świata FIFA 21. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli pokusić się o niespodziankę i pokazać się z dobrej strony na scenie europejskiej.
Za kilka dni w ogóle minie rok, odkąd Wisła Kraków ogłosiła to, że w e-sport wchodzi, więc fajna rocznica i też czas jakichś tam podsumowań. Jak ty byś ten okres ocenił, jeśli chodzi o współpracę z klubem sportowym, też jeśli chodzi o to, jak wspierają cię kibice piłkarscy, bo na przykład na Twitterze to obserwuję, że kiedy gra drużyna CS-a, to ci kibice piłkarscy często się odzywają, często dopytują, tak po prostu laickie pytania zadają, bo nie wiedzą, o co dokładnie chodzi, a ty też odczuwasz to wsparcie i jak w ogóle właśnie ta twoja współpraca wygląda, czy dostrzegasz jakieś duże różnice pomiędzy współpracą z klubem piłkarskim, a z taką typową organizacją sportową?
To znaczy, jeśli miałbym to opisać, to wydaje mi się, że dobry PR mam przez to, że współpracuję z Wisłą. Spotykam się raczej wyłącznie z pozytywnymi reakcjami ze strony kibiców. Myślę, że z takimi negatywnymi to na palcach jednej ręki mógłbym policzyć. Może to wynika z faktu, że jeśli chodzi o taki e-sport, jeśli jestem na przykład zawodnikiem Wisły Only Games Kraków, to jeśli ktoś miał co do tego negatywne odczucia jakichś z kibiców, to po prostu, no ja powiedzmy, e-sport go aż tak bardzo nie interesuje, tak? Ale jak ktoś ma pozytywne odczucia, no to wejdzie na tego streama, napisze super bejot, że nadal jesteś z białą gwiazdą i tak dalej, więc sporo tych takich pozytywnych opinii się pojawiło. Było też kilka takich komentarzy, to o czym wspomniałeś, że na przykład na Twitterze fani piłkarcy aktywizują się w kontekście drużyny CS-a, tak, i wyników właśnie tej ekipy. Natomiast pamiętam właśnie, że jak zaczęła się pandemia, jeszcze wtedy rozgrywki ekstraklasy stały w miejscu, znaczy zostały zawieszone, to był na przykład mój mecz pokazowy z zawodnikiem Slavii Praga i był transmitowany na głównym fanpage'u Wisły Kraków, też z taką fajną transmisją, gdzie pojawił się komentator z lokalnego krakowskiego radia na stadionie Wisły i ta transmisja ze stadionu Wisły została przeprowadzona. Ja co prawda oczywiście grałem z domu, no i zawodnik Slavii Praga również grał z domu. No i pamiętam, że właśnie rozgrywałem to spotkanie do dwóch wygranych meczów. Pierwszy mecz przegrałem dość sromotnie, no i już się tam pojawiały komentarze, że nie, no to że ten poziom to gorszy nawet niż poziom piłkarskiej drużyny Wisły i tak dalej, gdzie wtedy Wisła faktycznie miała ten swój dołek, można by powiedzieć, chociaż wtedy już powoli z niego wychodziła, ta piłkarska Wisła oczywiście, no ale potem kolejne dwa spotkania wygrałem, no to już byłem najlepszy oczywiście w mniemaniu kibiców, także ale to też mi się wydaje, że akurat aż tak bardzo mnie to nie zdziwiło, bo jeśli chodzi o kibiców e-sportowych, to nawet na czacie, tak, to myślę, że w trakcie różnych rozgrywek też widać te fale entuzjazmu mijające się z pesymizmem, to na bieżąco można to zaobserwować, chociażby jak oglądałem rozgrywki, jeśli chodzi o Worlds i o Mistrzostwa Świata w Lola, to jak G2 grało dobrze danego dnia, to było super, ale chwilę później im nie poszedł mecz, to już byli już G2 out, także wiadomo, jak to się zmienia, jeśli chodzi o sympatię fanów.
No trochę tak jest. Jesteśmy trochę kibicami sukcesu, nie ma co się oszukiwać. Dokładnie. Więc to widać, myślę, w każdej dyscyplinie. A jeśli chodzi o tą właśnie współpracę stricte z organizacją, czy z klubem piłkarskim, porównując do organizacji sportowej, to dostrzegasz jakieś takie duże różnice?
No na pewno była możliwość chociażby bootcampu w sierpniu, na którym się pojawiłem wraz z drużyną CS-a. Ja też miałem okazję chwilę potrenować, chociaż wtedy, wiadomo, to był świetny termin dla drużyny Counter-Strike'a, ponieważ to był taki dla nich okres, gdy troszeczkę mieli mniej turniejów i mogli przygotować się w spokoju na nadchodzący sezon w CS-a. I też widać, że ten bootcamp im sporo dał, no bo od sierpnia ewidentnie są na fali wznoszącej. Natomiast no ja to tam miałem bootcamp, ale tak naprawdę u mnie ten okres FIFA-owy to do rozpoczęcia sezonu było jeszcze 2 miesiące, więc tak naprawdę nie było co trenować, dlatego cieszę się, że właśnie będzie nam udostępniona szansa dla mnie oraz dla mojego kolegi z drużyny Cyanide'a na to, żeby właśnie pojawić się na bootcampie na stadionie w połowie listopada. No i to już będzie tak faktycznie taki bootcamp z prawdziwego zdarzenia FIFA, gdzie na pewno wymienimy się wskazówkami na miejscu, pogramy, pewnie też postreamujemy, więc no jest to pewnego rodzaju ułatwienie. No i co, też dostałem taką propozycję, żeby z okazji 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie, które udało mi się osiągnąć, nagrać specjalny odcinek na murawie stadionu Wisły, no ale tak troszeczkę się tak do tego przymierzam, zastanawiam, czy żeby tutaj jakiejś, no może kompromitacji to nie, ale żeby to miało po prostu ręce i nogi, chcę sobie to jakoś zaplanować i prawdopodobnie taki odcinek zostanie zrealizowany, no to myślę, że bez współpracy z Wisłą takie coś nie mogłoby mieć miejsca.
Ale mówisz odcinek grając w FIFA, czy odcinek grając w piłkę nożną?
No, odcinek oczywiście grając w piłkę nożną, chociaż tak patrząc też na poczynania innych youtuberów, to można zrobić odcinek coś a la Turbo Kozak, tak? Czyli gdzie troszeczkę sprawdzę swoje umiejętności piłkarskie, ale gdzieś tam jeszcze wpleść to umiejętnie FIFA, jakieś otwieranie paczek i w zależności od tego, co tam wypadnie, można zrobić jakiś challenge, także... Myślę, że jeśli tutaj będę miał odpowiedni pomysł, to go zrealizuję i powiążę troszkę świat futbolowy ze światem FIFA. I fajnie, gdy on się tak troszkę przenika, bo myślę, że akurat jeśli chodzi o FIFA i o e-sport, to jest to najbliżej przyswajalne, tak? Niedzielnemu kibicowi, który jeszcze nie ma w ogóle do czynienia ze sportem elektronicznym.
Na pewno jest łatwiej. Wspomniałeś o tym YouTubie, to no, nie mogę nie zapytać. On się stał bardzo ważną częścią twojego tego życia internetowego. Jakbyś miał porównać e-sport, taki stricte profesjonalny zawodnik versus YouTuber, to czy versus YouTuber łamane na streamer, to do której roli ci teraz bliżej?
Myślę, że gdzieś tam, jak miałem ostatni wywiad i mówiłem o tym, że jest na razie takie 50-50, jeszcze z naciskiem na pro player, to nic się nie zmieniło w tym temacie. Nadal, jeśli mam wybrać między możliwością na przykład treningu z jakimś profesjonalnym graczem, a w tym czasie mógłbym poświęcić czas na przykład na zmontowanie filmu na YouTube, to jednak ten film na YouTube odłożę na półkę, a poświęcę swój czas na trening, także to jest dla mnie w tym momencie priorytetem, ale no nie ukrywam, że poświęcam też ten czas na rozwijanie swoich social mediów, na rozwijanie YouTube'a, na rozwijanie transmisji, dlatego, że jest to też element mojego utrzymania w tym momencie. Chociaż no, jeśli mam być szczery, to już w tym momencie z samych kontraktów e-sportowych też mógłbym się utrzymywać, także byłoby to całkowicie możliwe, gdybym powiedzmy w 100% się poświęcił wyłącznie sportowi, no ale z drugiej strony tak jak patrzę na to, jak też zmieniło się postrzeganie streamingu przez profesjonalnych graczy FIFA, no to nawet w Polsce 2 lata temu chociażby Miłosz, czyli zawodnik Legii, nie streamował w ogóle, a przez ostatni rok przez FIFA 20 streamował bardzo dużo na Facebooku. Riptorek tak samo, zawodnik Jagiellonii rok temu dopiero raczkował, zaczynał streamować, teraz też już regularnie odpala streamy i w ogóle profesjonalni gracze FIFA zaczęli mocno też się fokusować na, jeśli chodzi o streaming, no i też nawet wchodzą na YouTube'a, także troszeczkę ten rynek też się wypełnia tymi graczami, którzy podchodzą do FIFA tak na poważnie.
To trochę nie wpłynie na poziom rozgrywek, bo mówi się tak czasem, że gracze, którzy streamują, no, poświęcają mniej czasu na treningi i mimo wszystko gdzieś te myśli się rozmywają pomiędzy tymi dwoma zajęciami. A w FIFA jak to wygląda i czy myślisz, że jak właśnie wszyscy zaczną streamować, to nagle ten poziom nieco spadnie?
Nie, myślę, że akurat FIFA jest o tyle specyficzna, że to nie będzie miało specjalnego przełożenia. No, że nawet ci najlepsi streamują regularnie i dzielą się swoją wiedzą na temat rozgrywki i tak naprawdę no, można podpatrzeć na ich streamach parę zagrywek, ale i tak no, to nie jest tak, że to, że on chociażby, nie wiem, pokaże to, jak on w tym momencie gra, to ja będę mógł grać tak jak on. No, mogę go troszeczkę zanalizować pod kątem tego, jakie rozgrywki stosuje i ewentualnie potem w turniejach będę miał lepsze podejście do spotkania przeciwko takiemu zawodnikowi, ale nie wpływa to negatywnie na poziom, także myślę, że to może tylko pomóc graczom troszeczkę wypłynąć na szersze wody. Kiedyś jak po prostu byłeś graczem FIFA profesjonalnym, to nikt cię nie kojarzył, pomimo tego, że też gra w FIFA. Ludzie, którzy grali w FIFA, kojarzyli tylko tych, którzy prowadzą swoje kanały na YouTube. I dopiero niedawno też się zaczęło to zmieniać i też ludzie zaczęli też dostrzegać właśnie, że jest ta scena profesjonalna. No i teraz wiadomo, są ci, co wolą pooglądać tak bardziej dla rozrywki, content, są ci, co chcą pooglądać takich typowych profesjonalistów, którzy non-stop się skupiają tylko na tym, żeby być lepszym. No i jest coś takiego też pomiędzy, no, czyli powiedzmy taki ja trochę, bo ja staram się jednak, żeby na tych streamach zawsze te swoje mecze wygrywać, także jest ten element profesjonalizmu, ale też raczej to w takiej luźnej konwencji wszystko robię, więc myślę, że każdy znajdzie teraz coś dla siebie, jeśli chodzi o taki content FIFA-owy i możliwość podglądania, czy to profesjonalnych graczy, czy też po prostu youtuberów.
To gdzie ty w tym takim okresie pracowitym, gdzie streamujesz, gdzie nagrywasz filmy na YouTube'a, gdzie grasz, trenujesz, przygotowujesz się do FIFA, gdzie znajdziesz czas na to, żeby jeszcze komentować mecze, no bo kilka dni temu też pojawiło się ogłoszenie, że będziesz komentował mecze, ale z kolei PS-a, czyli konkurencyjnej gry dla FIFA i gdzie ty tego PS-a wciśniesz?
Zmieścimy, spokojnie, damy radę. Ja też jeszcze dodatkowo w tym roku stwierdziłem, że wrócę na studia magisterskie, bo chyba lepszej okazji na to może nie być, bo i tak większość zajęć prawdopodobnie będzie zdalnie, także czemu by z takiej opcji nie skorzystać. A ponieważ akurat będę się doszkalał z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, to myślę, że coś, jeśli chodzi o komentowanie, to coś związanego z moją dziedziną, więc być może połączę przyjemne z pożytecznym, to znaczy, kto wie, być może część moich zajęć okaże się też zajęciami praktycznymi i nie będę musiał potem dwa razy czegoś robić na studiach, tylko może jakieś zaliczenie zaliczę po prostu poprzez moją działalność zawodową. Także nawet cieszę się z takiej możliwości. Rozwijam się też w tym kierunku. Nawet miałem swój debiut w sierpniu bodajże, komentatorski, jeśli chodzi o Counter-Strike'a. Coś tam komentowałem na swoim kanale, jeśli chodzi o kwalifikacje, zamknięte kwalifikacje do ESL Mistrzostw Polski. O pierwsze koty za płoty. Jak sobie potem to obejrzałem na chłodno, to stwierdziłem jednak, że nie jest aż tak prosto przenieść swoje umiejętności komentatorskie z FIFA do CS-a, ale myślę, że będzie troszkę więcej szans, no i tutaj bym się podszkolił. No bo CS to jest taka moja druga ulubiona gra e-sportowa.
A komentowanie to jest coś, co mógłbyś robić tak na stałe? W sensie to cię tak kręci? Bo tych meczów już trochę skomentowałeś, właśnie jeśli chodzi o FIFA.
Kręci mnie i troszeczkę ubolewam, że jest tego tak mało, jeśli chodzi o FIFA. Chociażby pewnie przez to, że brakuje typowego takiego trybu spektatora, jeśli chodzi o FIFA. Gdyby to było, to podejrzewam, że czasami robiąc streama nie tylko bym grał, ale po prostu wszedłbym i podpatrzyłbym jakiś gameplay, jakieś rozgrywki. Natomiast no trudno, żebym teraz na streamie po prostu wchodził na, nie wiem, Twitcha czy innego streama, jakiegoś innego gracza i w ten sposób go oglądał. No ale chociażby wprowadziłem na YouTube coś, czego wcześniej nie było, czyli analizę gry innych zawodników, co taka seria właśnie bardzo spodobała się społeczności, więc lubię oglądać, jak ktoś inny gra, oceniać to, komentować. Myślę, że jeśli chodzi o FIFA, no to w przyszłości będzie więcej szans, ale na ten moment po prostu mało jest takich okazji i pewnie też dlatego zdecydowałem się właśnie, żeby w sierpniu spróbować swoich sił, jeśli chodzi o CS-a. Teraz będę próbował swoich sił, jeśli chodzi o PS-a. Chociaż jeśli chodzi o PS-a, to też nie będzie mój debiut, ponieważ w marcu miałem okazję skomentować jedne z rozgrywek międzynarodowych w Pro Evolution Soccer, także nie będzie to dla mnie jakiś problem, żeby się w tą grę wdrożyć.
Krótko mówiąc, dużo się u ciebie będzie działo, na pewno będzie trzeba obserwować uważnie, co robisz, bo tych zajęć jest bardzo dużo. Ja ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo już czas nam dobiega końca. Dzięki za te kilkadziesiąt minut fajnej rozmowy, no i powodzenia w tym kolejnym sezonie.
Dziękuję bardzo i w takim razie życzę miłego piątku. Trzymajcie się.
To był Bartek BJ Jakubowski, zawodnik Wisły All In Games Kraków oraz Alsen Team. Ja wam za dzisiejszą audycję dziękuję. Słyszymy się jak zwykle we wtorki o godzinie 15.30 i w piątki co dwa tygodnie o godzinie 15.00. W międzyczasie oczywiście zaglądajcie na eweszło.pl. Tam przygotowaliśmy też quiz dla laików, dla ludzi, którzy na co dzień e-sportem się nie interesują, więc można wejść, sprawdzić swoją tą podstawową wiedzę, bo tam są proste pytania i być może zainteresować się trochę bardziej e-sportem, więc zapraszam na stronę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOT, to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło Esport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem.